Dzisiejsze czytania mówią o w niebo wstąpieniu Pana Jezusa głównie w ten sposób, że objawiają to wydarzenie jako przekazanie nam misji. Nie tyle są te czytania skupione na samym odejściu Pana, co o wiele bardziej są skupione właśnie na zleconej nam misji. Niebo wstąpienie Pana jest początkiem naszego posłannictwa, posłannictwa uczniów. Dobrze jest zobaczyć, że posyłając uczniów, Pan Jezus okazuje im, nam, wielką miłość, wielkie zaufanie. Miara tej miłości, tego zaufania jest skupiona w tym słowie 11. To jest bardzo bolesne słowo 11. Oczywiście powinno być 12, ale nie jest 12. 11 oddaje dramat, jaki się wydarzył w gronie samych uczniów. 11 mówi o Judaszu, który nie tylko zdradził Jezusa, ale potem nie uniósł swojego grzechu, nie potrafił ze swoim grzechem przyjść do Jezusa, popełnił samobójstwo. To słowo 11 jakoś też dotyka każdego z pozostałych. Pewnie każdy z nich mógł się pytać, czy cokolwiek zrobił, żeby zatrzymać Judasza w tym, kiedy brnął coraz dalej i dalej. Się sprawdzili jako wspólnota. My czytamy tę Ewangelię od 15 wersetu, to jest 16 rozdział Marka. W 14, jak Jezus przychodzi do nich, to im mówi, że są niewierzący i że mają zatwardziałe serca. Więc jest dość powiedziane, byśmy zobaczyli siebie w takim konkretnym obrazie własnych grzechów. I wtedy ze zdumieniem usłyszeli, że On nas właśnie takich posyła. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Posyłając nas takich, okazuje nam wielkie zaufanie, wielką miłość, mówiąc nam, że właśnie takich słabych, grzesznych, poranionych, którzy nie zdali egzaminu w wielu sytuacjach, takich nas potrzebuje, takich nas wzywa, takim nam zawierza losy też swojej misji w świecie. To jest bardzo piękne, to zaufanie Jezusa do grzesznika. To jest dopiero tak naprawdę pełne przebaczenie. Nie jest przebaczeniem powiedzieć człowiekowi, okej, wybaczam ci i nie miejmy ze sobą nigdy nic więcej wspólnego. Wybaczeniem pełnym jest dopiero taki moment, kiedy temu, kto cię zdradził, kto cię zawiódł, okazujesz zaufanie i zapraszasz go do współdziałania, ufasz, że to, co mu zlecasz, zrobi dobrze. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie widzieli misji, którą nam Pan Jezus zleca, jako jakiegoś ciężaru włożonego na nas, tylko żebyśmy widzieli w niej przede wszystkim znak wielkiej miłości, zaufania ze strony Jezusa. I oczywiście jest tak, że ta misja będzie najpierw służyć samej tej 11, potem 12, a potem wszystkim uczniom. To znaczy w trakcie tej misji będą doznawali nawrócenia i Pan będzie ich odbudowywał, będzie ich wyzwalał z niewiary, będzie ich wyzwalał z zatwardziałości serca, będzie budował relacje między nimi, które są relacjami odpowiedzialności wzajemnej. Ta misja ich będzie nawracać do radykalnej miłości, do męczeństwa w wypadku prawie wszystkich apostołów z wyjątkiem Jana. Ta misja ma dwa wymiary. W zapisie markowym jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii, jest głoszeniem słowa. Słowo jest wybite na plan pierwszy. Ewangelia, dobra nowina, którą trzeba przepowiadać. Natomiast w zapisie dziejów jest nie tyle słowo, co świadectwo. Będziecie moimi świadkami. Więc Marek, w zapisie Marka bardziej jest podkreślone przepowiadanie. W zapisie Łukasza w Dziejach Apostolskich nie tyle przepowiadanie, co ukazanie. W zapisie dziejów liczy się bardziej to, kim będą, będziecie mi świadkami, niż to, co potrafią powiedzieć. Te dwa zapisy są komplementarne, czyli Jezus posyła nas ze słowem, ale posyła nas też ze świadectwem. Pokaż sobą. W szkołach nowej ewangelizacji się używa takiego ładnego zdania, które streszcza pewną metodę przepowiadania, mianowicie mówi się, nie mów o tym, co możesz pokazać. Nie? Możesz coś pokazać, to nie musisz już o tym gadać. Nie? To jest to, pokaż sobą, nie będziesz musiał recytować teoretycznych prawd. Też komplementarny jest jakby zasięg misji. W dziejach czytamy, że będziecie mi świadkami w Jeruzalem, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, podobne do zapisu Mateuszowego, idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Natomiast w zapisie Marka i tylko u Marka ta perspektywa jest szersza. Mianowicie, idźcie na cały świat, i tu jest użyte słowo kosmos, greckie, kosmos, i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Misja taka, powiedzielibyśmy, totalna, powszechna. I pewnie właśnie ta niedziela Laudato Si i ten tydzień, w który wchodzimy, jakoś szczególnie każe nam zwrócić uwagę na to słowo stworzenie, wszelkie stworzenie. Można by sobie postawić pytanie, jak można głosić słowo wszelkiemu stworzeniu. No, trzeba by było być świętym Franciszkiem albo Antonim. Bo to Franciszek mówił do ptaków, a Antoni zdaje się do ryb. I z dużym powodzeniem, o wiele większym niż do ludzi. W jednym i w drugim przypadku. No, ale jakby ktoś nie znał tych języków ptasich czy rybich, to pewnie może czytać to prościej. Słowo ostatecznie, Ewangelię głosi się ludziom, ale to słowo jest wpisane, właśnie wezwanie do tego, co powiedzieliśmy na początku Eucharystii, nazywa się nawróceniem ekologicznym. Jan Paweł II wprowadził to pojęcie. Franciszek bardzo je pogłębia w Laudato Si. Co znaczy nawrócenie ekologiczne? To znaczy nic więcej, nic mniej, tylko to, że jakość mojego spotkania z Panem Jezusem widać w odniesieniu moim do całego stworzenia. W tym sensie Ewangelia dotyka całego stworzenia, bo człowiek, który się nawraca, porządkuje swoją relację nie tylko do Boga i nie tylko do ludzi, ale do całego stworzenia w ogóle. Papież Franciszek bardzo pięknie to konkretyzuje, to znaczy mówi, że doświadczam tego nawrócenia w sobie wtedy, kiedy po pierwsze mam w sobie wdzięczność wobec Boga za całe stworzenie. Kiedy mam w sobie wdzięczność. Czyli można by powiedzieć tak, że w ogóle dobrą nowiną dla stworzenia jest właśnie wiadomość o tym, że jest stworzone i że jako stworzone jest wrócone Stwórcy. Nie ma lepszej nowiny dla stworzenia jak to, że jest stworzone i należy do Pana, że jak mówi psalm, Pańska jest ziemia. Nie ma lepszej nowiny dla całego stworzenia jak to, że jest Pańskie, że do Pana należy. Mówiąc inaczej, nas to dotyczy w ten sposób, że my nie jesteśmy bogami, nie jesteśmy posiadaczami ziemi, nie jesteśmy władcami ziemi. Bardzo piękne są te fragmenty Laudato Si, gdzie Franciszek mówi, zróbcie sobie test, zapytajcie, którym słowem się posługujecie częściej, stworzenie czy natura. Jak używamy słowa natura, to najczęściej mamy do niej podejście takie, zbadać, zważyć, opisać, a konsekwentnie potem zjeść. Znaczy wykorzystać dla siebie, nie? Sobie podporządkować. Jak mówimy stworzenie, to wchodzimy w ogóle, to jest piękne, co Franciszek mówi, w wydarzenie, które jest wydarzeniem miłości, w prawo, które jest prawem miłości. Bo stworzenie mówi mi, jesteś obdarowany i jesteś ciągle obdarowywany. Jednocześnie mówi mi, nie jesteś Bogiem, przyjmij to, co ci jest podarowane. Uciesz się, bądź wdzięczny. Drugi element tego nawrócenia to jest właśnie wezwanie do jakiegoś doświadczenia komunii z całym stworzeniem. Tę komunię też papież opisuje takim terminem wzajemnej zależności. Nie? Odkrycie tego, że ostatecznie całe stworzenie jest połączone rozmaitymi więzami i ta zależność rzeczywiście nas dotyka, to znaczy los człowieka odbija się w losie całego stworzenia i odwrotnie. I trzeci wymiar tego wezwania to jest zapisane w słowie odpowiedzialność, że jeśli człowiek się tym szczyci, że jest szczytem stworzenia, że tak jak to opis biblijny pokazuje, że w tym stworzeniu, które jest dobre, jest człowiek, który jest bardzo dobry, który jest szczytem wszystkiego, co stworzone, to bycie na szczycie nie oznacza właśnie prawa do totalnego wykorzystywania i wyłącznie dla siebie konsumpcji, tylko oznacza odpowiedzialność. Bycie na szczycie oznacza odpowiedzialność. Więc można iść przepowiadać Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i pewnie właśnie tak jak mówiliśmy na początku, to przepowiadanie wszelkiemu stworzeniu będzie nas też nawracać. Nawrócenie będzie miało te wszystkie te trzy wymiary wdzięczności, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za stworzony świat. Pięknie te wymiary wszystkie pokazuje święty Franciszek z Asyżu, który jest patronem encykliki Laudato Si. Oczywiście, że pewnie najbardziej uchwytny to jest ten wymiar Franciszka, który mówi o całym stworzeniu w takich kategoriach rodzinnych, nie? Że woda jest siostrą, ogień jest bratem, wiatr jest bratem, ziemia jest matką. To jest takie bardzo ładne samo w sobie, natomiast w konkrecie akurat ta troska Franciszka o stworzenie wypowiedziała się w jego ubóstwie. Znaczy jego ubóstwo było radykalną rezygnacją z tego, żeby świat był przestrzenią wyłącznie jego konsumpcji. Nie? Więc miłość do stworzenia u Franciszka ma tę formę wyboru radykalnego ubóstwa. gdzieś jest ważne, żeby jak mówimy o tej ekologii chrześcijańskiej, to żeby widzieć ją przede wszystkim jako przestrzeń własnego nawrócenia. Własnego nawrócenia. Nie powiemy o ekologii w ten sposób, to będziemy uprawiać jakąś ekologię, przynajmniej w kategoriach chrześcijańskich, dziwaczną. Ona się zaczyna od własnego nawrócenia i od zobaczenia w sobie takich mechanizmów, które jak we mnie pracują, to mnie prowadzą do tego, żeby wyzyskiwać zarówno świat, jak i ludzi. To są te same mechanizmy, mówi papież Franciszek. Te same w nas pożądania skutkują tym, że nadużywamy ludzi i nadużywamy całego świata. To jest to samo, te same mechanizmy w nas są. Nie będzie ani rzeczywiście wyboru ubogich, ani wyboru stworzenia, jeśli w nas najpierw nie dokona się nawrócenie. Więc jakby wszelkie stworzenie wiedziało, że spotkałem się z Jezusem, byłoby dobrze, jakby całe stworzenie mogło mieć trochę radości z tego, że ja jestem wierzący.